każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie w sobotę 2 dnia listopada. Polityczne podsumowanie tygodnia, dzisiaj o sprawach miejskich w gronie radnych Rady Miasta. Alicja Burzińska, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Czekamy także na przedstawiciela klubu Gorzów Plus. Wiemy, że jest w drodze, dotrze do nas, to przywitamy tego pana. Szanowni Państwo, w tym tygodniu dość dynamicznie było, jeśli chodzi o miejskie sprawy. Takim chyba najbardziej rozdmuchanym medialnie była sprawa rozstrzygnięcia przetargu na remont i adaptację Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Tak postanowiłem tę sprawę sobie w jakiś sposób, w sposób skondensowany przedstawić i teraz przedstawię ją Państwu, bo na początku był problem z rozstrzygnięciem przetargu. Później były sugestie, z czego zrezygnować lub odroczyć w czasie, a na końcu szybka decyzja prezydenta. Państwo się zgodziliście na sesji na przeznaczenie kolejnych milionów jednak na Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, bo ten przetarg, przypomnę, różnił się od pieniędzy, które były zaplanowane na inwestycje. No, ja pytam, czy nie było innej drogi, bo może trzeba było ogłosić kolejny przetarg. Czy to może się mijało z celem? Marta Bejnarowicz na początek.
To ogłoszenie przetargu nowego to mi się wydaje, że już w ogóle nie wchodziło w grę ze względu na terminy, tak? Bo kończy nam się perspektywa unijna, w której musimy te pieniądze rozliczyć. To jest 2020 zakończenie inwestycji teoretycznie, a 2022 rozliczenie. Więc tutaj nie ma na co czekać. I kolejny przetarg, który jest przetargiem tak zwanym unijnym, czyli musi na tym unijnym BIP-ie wisieć odpowiednią ilość czasu, już nie pamiętam ile, chyba 8 tygodni czy 6, spowodowałby, że mielibyśmy kolejną obsuwę, która w mojej ocenie już by uniemożliwiła realizację. Już teraz jest ciężko, będzie ciężko zrealizować to w terminie, a jeszcze o przesunięcie tego terminu około pół roku, bo tak myślę, że taki byłby ostateczne przedłużenie w ogóle by zmieniło, znaczy uniemożliwiłoby realizację tego. Natomiast ja już powtórzę to, co powtarzałam wcześniej. Realizacja Centrum Edukacji Zawodowej bezwzględnie jest potrzebna w Gorzowie i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Natomiast kosztem planu transportowego uważam, że to jest ogromny strategiczny błąd dla miasta.
Nie bez przyczyny zacząłem to pytanie od pani, ponieważ zgodności na sesji nie było i pani wstrzymała się przy głosowaniu tutaj, przy tym punkcie.
Właśnie z tego powodu. Plan transportowy w swoim zamyśle miał spowodować, był niejako kompatybilny z całym innym, z wszystkimi innymi planami, które są realizowane, czyli między innymi zamknięcie centrum. Jeżeli centrum mamy zamknąć dla samochodów, a inne, centrum w sensie tego deptaka pod katedrą, a inne obszary okalające mają być wyłączone częściowo, czyli zmniejszony ma być ruch samochodowy, czyli polityka miasta transportowa jest taka, że nie wpuszczamy samochodów do centrum, tworzymy tam przestrzenie przyjazne dla mieszkańców, przyjazne dla pieszych i na takie funkcje również stawiamy, żeby można było do centrum przyjść, spędzić tam czas, żeby dzieci były bezpieczne, żeby było miło i przyjemnie, tak jak jest na bulwarze, było przed remontem, na tej samej zasadzie, to jeżeli taka jest polityka miasta, to musimy dać mieszkańcom alternatywę, to znaczy możliwość dojechania sprawną komunikacją miejską, bo nie każdy się przesiądzie na rower, to jest oczywiste, natomiast alternatywą logiczną właśnie dla samochodów osobowych, osobistych, takich, w których jeździ jedna lub dwie osoby, jest komunikacja miejska. W tej chwili największym osiedlem jest Górczyn w Gorzowie, który to jest chyba 40 tysięcy mieszkańców, z tego co pamiętam, tak mniej więcej, który nie jest skomunikowany siecią tramwajową, dlatego że tramwaj dojeżdża tylko do pętli Silvana, a całe osiedle aż do samego Dekerta praktycznie jest odłączone od tramwaju, od możliwości korzystania. I ta odnoga według mnie, już nie dyskutując na temat konkretnego przebiegu, była kluczowa dla miasta, żebyśmy mogli budować zrównoważoną właśnie sieć komunikacji tramwajowej niskoemisyjnej. I odstąpienie od tego planu jest ogromnym błędem w kwestii rozwoju całego miasta. Dlatego się wstrzymałam.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Jeśli chodzi o moje zdanie, od praktycznie początku kadencji sprawę CZIB-u stawiam jako jeden z priorytetów naszego miasta. Tak jak słyszymy, nawet osoby, które wstrzymują się od głosu w takich sytuacjach, też uważają, że jest to ważne. No, zawsze patrzymy jak gdyby na koszt alternatywny. Powiem tak, Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu ma już swoją bardzo, bardzo długą historię. Dobrze, że jest decyzja prezydenta miasta o tym, że przeznacza środki na to centrum. Przypomnę też, że ono zostało okrojone ze swych funkcji, a więc tak naprawdę też mam nadzieję, że w następnych latach, zwłaszcza w nowej perspektywie budżetu Unii Europejskiej, będziemy mogli w tym momencie te funkcje przywracać. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten koszt alternatywny, prezydent musiał podjąć taką decyzję. Podjął suwerennie decyzję. To jest jego decyzja właśnie, z czego ewentualnie w tym momencie będzie rezygnował, z czego nie. Natomiast ja powiem tak, że to, że przeznaczył te 30 parę milionów w tym momencie na CZIB, nie oznacza, że odejdziemy od realizacji w pełni tego planu transportowego. Być może odłożymy go na później. Być może też to później będzie właśnie w nowej perspektywie budżetu Unii Europejskiej. Natomiast powiem tak, tutaj potrzebna była jasna decyzja, w którą stronę idziemy. Jeżeli w tym momencie kwestia dotycząca nowej linii tramwajowej ciągle była w zawieszeniu, nie zrobiono praktycznie żadnych ruchów, przynajmniej ja się nie orientuję, żeby tę inwestycję rozpocząć. Jeżeli nadal w zawieszeniu mamy chociażby halę sportową, no to w tym momencie, jeżeli po raz kolejny i wreszcie jak gdyby okazało się, że mamy zdecydowanie najmniejszą kwotę finansową w przetargu na CZIB i jeżeli są pieniądze, no to na co tu było czekać? Trzeba było podjąć decyzję, ta decyzja jest podjęta. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło dobrze z planem, harmonogramem, chociaż też należy się spodziewać pewno niespodzianek, jak to w naszych inwestycjach, ale nie tylko w Gorzowie, nie mówię tego sarkastycznie, ale po prostu tutaj ja uważam, że ta decyzja jest dobra, dlatego też jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy.
Alicja Burzyńska, Klub Prawa i Sprawiedliwość.
Ja osobiście głosowałam za. Sytuacja toczy się już, moim zdaniem, jeżeli jestem w błędzie, proszę mnie poprawić, co najmniej od 10 lat i doskonale pamiętam komentarze w Gorzowie moich kolegów tamtejszych, w tamtym czasie radnych, jaka była konsternacja i zdawali sobie sprawę z tego, że bierzemy na siebie to kukułcze jajo. Ja nazywam sytuację z CZIB-em Brexitem gorzowskim, ponieważ toczy się to tak długo i ciągle nie było wyjścia. W tej sytuacji podjął, moim zdaniem, prezydent jedyną słuszną decyzję. On jest włodarzem miasta, on bierze na siebie tą odpowiedzialność. A jednocześnie gratuluję, nie wiem co go skłoniło do takiego nagłego ruchu, ale gratuluję w końcu decyzji, odwagi, bo kolejne przetargi mijałyby się z celem. Coraz droższe koszty wykonania, wiadomo, a Gorzów bez tej instytucji nie będzie się rozwijał dalej.
No właśnie takie pytanie na początku padło dyskusji, czy kolejne przetargi miałyby się z celem, czy nie. Dotarł do nas przedstawiciel klubu Gorzów Plus, Patryk Broszko, dzień dobry.
I to witam pytania. Pana, witam państwa i przepraszam za spóźnienie, ale małe korki na mieście. Natomiast odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że unieważnianie tego przetargu i organizowanie kolejnego nie dałoby żadnej gwarancji na to, że wstawiłoby się więcej oferentów i zaoferowaliby niższą cenę, aniżeli ta kwota, która jest dzisiaj. To, co napawa optymizmem, to to, że do tego przetargu stanęła firma, która realizuje jedną z większych inwestycji na terenie Gorzowa, mianowicie na Zawarciu, budowa Komendy Wojewódzkiej Policji, rozbudowa. Jako mieszkaniec Zawarcia widzę, jak to prężnie idzie, widzę, że są pracownicy na placu budowy. Miejmy nadzieję, że to samo, zakładając, że miasto podpisze umowę ostatecznie z tym przedsiębiorstwem, że to samo będzie w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, no bo widzimy, jak na niektórych inwestycjach realizowanych na terenie miasta brakuje tych rąk do pracy. I jeszcze odpowiadając na to, co mówili moi poprzednicy, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu jest priorytetem dla miasta Gorzowa. to jest nasza przyszłość, to są potencjalni przyszli przedsiębiorcy, to są potencjalni przyszli pracownicy, a to są na pewno przyszli podatnicy miasta Gorzowa, a jak wiemy, budżet miasta właśnie w Gorzowie, jak i w ogóle w Polsce kształtuje się przede wszystkim oprócz subwencji również z podatków. I dlatego trzeba było już przeciąć kwestię dywagacji CEZIB-u, trzeba było przejść do finalizacji. Natomiast jeżeli chodzi o inne inwestycje, które można powiedzieć ucierpią przez to, że będziemy musieli dołożyć te 37 milionów na CEZIB, to nie jest powiedziane, że odstępujemy całkowicie od ich realizacji, bo tak jak powiedział tutaj mój przedmówca Radny Wróblewski, odsuwamy to w czasie i przede wszystkim czekamy na to, jakie będzie nowe rozdanie w nowej perspektywie unijnej, bo na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, chociażby z uwagi na to, że tutaj cytując moją przedmówczynię, panią radną Burdzińską, Brexit jeszcze nie stał się faktem i czy się stanie, to się okaże. Stąd też nie wiemy, jakim budżetem będziemy w nowej perspektywie unijnej dysponować.
No właśnie państwo poruszyliście już ten wątek, że coś kosztem czegoś, a uściślając, mowa jest o wstrzymaniu czasowym, bądź odroczeniu w dłuższej perspektywie, nie wiemy jakiej, w czasie, a może w ogóle schowanie do szuflady planów rozbudowy podsystemu linii tramwajowych w Gorzowie. Mówi się o tej planowanej linii, co to miała przebiegać przez Górczyn wzdłuż ulicy Piłsudskiego i dalej. Czy coś kosztem czegoś w tym momencie, a dokładnie tej linii, państwa zdaniem, daje jeszcze szansę na to, że ta inwestycja będzie jeszcze realizowana? Czy, no zejdźmy na ziemię i powiedzmy sobie otwarcie, szanse są małe. Radosław Wróblewski.
Znaczy, ja tutaj powtórzę to, co wcześniej mówiłem i od dawna mówię. Jeżeli powiedzmy w tym momencie mamy decyzję, mamy realną możliwość zrobienia inwestycji, jaką jest CEZIB, to oczywiście, jeżeli prezydent publicznie, bo zresztą też tutaj pan redaktor w ostatni wtorek też jego wypowiedź puszczał tutaj na antenie i dla radnych w audycji Miejskie Sprawy i między innymi była mowa chociażby właśnie o linii tramwajowej, to ja mówię wprost, no to nie oznacza, że rezygnujemy z tejże to inwestycji, tylko też odraczamy być może w czasie, nie wiem, dłuższym bądź krótszym, ale odraczamy. Natomiast jestem przekonany, że w nowej perspektywie, jeśli chodzi o budżety Unii Europejskiej i kwestie dotyczące właśnie możliwości inwestowania pieniędzy unijnych, chociażby w naszym regionie, kwestia dotycząca właśnie takiej komunikacji o charakterze niskoemisyjnym, ekologicznym, jak najbardziej się powtórzy i myślę, że nie będzie tutaj straconej szansy dla Gorzowa. I powiem tak, no... Czasami trzeba takie decyzje podejmować i w tym momencie prezydent stanął przed taką decyzją. Ja go absolutnie nie tłumaczę. Ja też po prostu jako radny, który głosował świadomie za zmianami w wieloletniej prognozie finansowej, uważam, że no, czasami takie decyzje są przed nami i musimy umieć podejmować te decyzje. Niestety, czasami coś kosztem czegoś. Po prostu mówi się trudno.
Alicja Burdzińska, czy pani też uważa, że to... przesunięcie pieniędzy z planu transportowego, a dokładnie z planów budowy nowej linii, to był właściwy krok? To był ten krok? Nie mieliśmy innego wyjścia?
Ja powiem tak. Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. I niestety kwoty ograniczone do dyspozycji miasta są. Ale ja proponuję na przykład, żeby w zdobywanie pieniędzy dla naszego miasta włączyli się również radni z sejmiku samorządowego. Mówimy tutaj o rozwoju całego województwa lubuskiego. Wyobrażam sobie, że sejmik samorządowy mógłby wesprzeć naszą inwestycję, która przyniesie zyski dla całego województwa. Z tego, co jestem zorientowana, nasze podatki z północy przewyższają podatki południowe. Także ja liczę na to, że bardziej włączą się do przysporzenia pieniędzy dla nas radni sejmiku samorządowego, a mamy przecież przedstawicieli. Jeżeli chodzi o inwestycję tramwajową, Też przypominam sobie w poprzedniej epoce szereg dyskusji na temat, czy to jest transport opłacalny, czy nieopłacalny, czy warto go rozwijać. No, podjęliśmy w pewnym momencie decyzję też, nie wiem czy słuszną do końca, że jednak idziemy w tym kierunku. Uważam, że są dobre i złe strony tej decyzji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dobrostan natury, przyrody, to jest sprzyjające, ponieważ nie wytwarza to zagrożenia, ten rodzaj transportu nie wytwarza zagrożenia dla środowiska. Musimy też pamiętać, że statystycznie Gorzów jest miastem, gdzie na głowę mieszkańca przypada najwięcej samochodów. I w tej chwili, mimo tam różnych działań, niestety ostatnie dni wskaźniki, czujniki u nas wykazują, że mamy w niektórych miejscach, na przykład na ulicy Dobrej czy w centrum miasta, 200% przekroczenie nieczystości powietrza. Także musimy również przyszłościowo myśleć o tym, żeby chronić Gorzów i doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy mieszkać wszyscy w lepszych warunkach.
Marta Bejnarowicz, pani już w swojej wypowiedzi tej początkowej dała jakby tutaj wyraz temu, co jest ważne, co jest mniej ważne. A ja może zapytam inaczej w tym momencie, tak realnie, bo pani proponowała jeszcze tydzień wcześniej przesunięcie środków z hali sportowej, a nie właśnie z budowy linii tramwajowych. Prezydent bardzo szybko tutaj rozwiał wszelkie wątpliwości, nie kosztem hali.
No to jest kwestia priorytetów, tak? No bo tutaj jakby odnosząc się też jakby do tego przykładu, który pani Burdzińska przed chwilą powiedziała, że tak krawiec kraje jak materiału staje, tylko że my musimy uszyć sobie spodnie, że tak powiem, a zaczynamy od szycia korony, tak? Hala sportowa nic nam nie załatwia. Ona absolutnie nie wpływa w żaden sposób na rozwój gospodarczy, społeczny, dlatego że jest to miejsce, które będzie służyło oglądaniu. Tak? Być może 2, 3, może 4 kluby sportowe będą z tego korzystały, natomiast nadal jest to sport zawodowy, który nie wpływa na rozwój sportu powszechnego, czyli takiego, który jest uprawiany przeze mnie, przez panią Alicję, przez pana rodnego Radka, tak? Czyli osób, które są już nie w wieku takim, że mogą być w klubie sportowym jako zawodowi sportowcy. Dla oldboyów. No nie chcę tutaj o państwu mówić, ja jeszcze się czuję młodo, ale niestety PESEL, no to dobrze, no ale powiedzmy, że w PESEL-u wyszło od mojego jeszcze kolega.
Olimpiada seniorów.
Kolega Patryk jeszcze pewnie by się na coś załapał, ale my to już pewnie nie. I dla mnie priorytetem, jeżeli chodzi o rozwój sportu w Gorzowie, to jest sport powszechny, czyli taki dostępny dla wszystkich, możliwość uprawiania sportu przez mieszkańców, przez to, żeby seniorzy nie czuli się wykluczeni, nie mogąc nigdzie wyjść, nie mając dla siebie bezpłatnej oferty przy tak niskich emeryturach i trudnych realiach życia. I hala nam tego nie załatwia, dlatego że hala jest podobnym obiektem co do specyfiki użytkowania jak stadion żużlowy, czyli no, będzie tam uprawiało sport kilka osób, natomiast reszta będzie oglądała. I to nie jest dla mnie priorytet.
Hala widowiskowo-sportowa, tak, a nie tylko sportowa.
Dlatego mówię, że to jest obiekt do oglądania. Tak? I teraz tak, pytanie, czy oglądanie jest dla nas priorytetem. Tak? Dla mnie priorytetem jest CESIP, to jest jednoznaczne. Natomiast drugim priorytetem jest dla mnie rozwój transportu publicznego w zakresie tramwajów, bo to nie chodzi tylko o ekologię. Tak? Przy takim powierzchownym podejściu do sprawy to można powiedzieć sobie, że to chodzi o ekologię, że nie truje. Natomiast problemem jest jakby przepustowość i siatka połączeń, tak? Na co mieszkańcy od dawna narzekają, że nie są ze sobą osiedla połączone, nie ma takiej siatki połączeń, która by powodowała, że transport publiczny w Gorzowie jest na tyle atrakcyjny, że można się spokojnie zrezygnować. Nie wiem, czy ja państwu nie przeszkadzam, bo... Można? Dziękuję. I żeby siatka połączeń była atrakcyjna, żeby można było się przesiąść z samochodu, ona musi być przede wszystkim dobrze skomunikowana, dosyć tania, efektywna. I tramwaj powoduje to, że w odmienności od autobusu, że nie stoi w korkach, bo ma wydzielone torowisko i jedzie bez względu na otaczające okoliczności transportowe. Czyli szybko, dosyć tanio. to, że podjęliśmy decyzję o rozwoju sieci tramwajowej, nie wynikało z decyzji politycznej, tylko z planu transportowego, czyli dokumentu, który został zrobiony przez specjalistę już wiele lat temu. I tak tam były różnego rodzaju manewry, bo tych planów, tych wariantów było chyba z 7, z tego co pamiętam. Wybraliśmy jeden z nich, nie był najdoskonalszy, ale taka decyzja zapadła. Natomiast najważniejsze jest to, że ta sieć tramwajowa miała być ze sobą połączona i tworzyć zupełnie inną siatkę połączeń. I to było dla Gorzowa bardzo rozwojowe, bo załatwiłoby nam wiele rzeczy. Przesiadanie się z samochodów do komunikacji miejskiej to nie jest tylko stricte ta jedna czynność, tylko ona powoduje wiele innych konsekwencji pozytywnych dla rozwoju miasta. Nie ponosimy kosztów związanych z innymi niedogodnościami, które powodują samochody. Tak? Należy pamiętać, że każdy samochód to jest betonowy placyk 12,5 metra kwadratowego, który należy wykonać z pieniędzy z budżetu dla jednego samochodu, który należy do jednej osoby. Natomiast autobusy, tramwaje załatwiają nam komunikację miejską i nie zaśmiecają nam tak przestrzeni publicznej i nie powodują takich kosztów. Zwróćcie Państwo uwagę, że większość projektów w budżecie obywatelskim to są parkingi.
No jeszcze Patryk Broszka, zgadza się Pan z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy?
Z jednej strony rozumiem radną Bejnar-Bejnarowicz, ponieważ z takiego gospodarczego punktu widzenia i rozwoju miasta ta sieć tramwajowa rzeczywiście wydaje się być ważniejsza aniżeli hala. Natomiast, przepraszam, że użyję takie słowo, ale bylibyśmy frajerami, gdybyśmy nie wykorzystali tak ogromnego zastrzyku gotówki z zewnątrz. Bo przypomnę, że na hale.
W planie transportowym, Patryk, jest
więcej. Przypomnę, że na hale mamy dofinansowanie bodajże 25 milionów złotych. I proporcjonalnie jest to kwota, która jest kwotą wyższą, aniżeli dofinansowanie w planie transportowym. Ponadto, no, trzeba wrócić z powrotem do tego, o czym mówiliśmy na początku. My nie rezygnujemy z rozwoju sieci tramwajowej, my ją odsuwamy w czasie.
Pytanie tylko, jakim
czasie? Za 2-3 lata nie będzie już takiego priorytetowego zadania inwestycji jak Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Dlatego będzie większe.
Ale rozważam między halą a tym. Będzie Centrum większe. Edukacji jest bezwzględne.
Będzie większe. Centrum Edukacji Zawodowej?
Mówisz, że
to mamy już załatwione, tak?
Czy zabieramy z hali, czy z planu transportowego, tak? Bo to tutaj na
z hali na pewno nie zrezygnujemy. Zresztą taki był wydźwięk prezydenta miasta. Natomiast nie rezygnujemy również z tego planu transportowego na przyszłość. Tak jak mówię, czekamy na nową perspektywę unijną i jestem pewien, że ten temat powróci jak bumerang szybciej niż nam się wydaje, ponieważ to osiedle Górczyn cały czas rośnie w nowych mieszkańców i tą linię trzeba będzie zrobić.
Szanowni, to ja bym wolała poczekać na tą halę, tak? Skoro już mamy zaklepane te pieniądze, to zaczekajmy na aż będziemy mieli na taką sytuację dobrą, że możemy rezygnować wtedy. Nie musimy rezygnować z hali, a tramwaj już będzie wybudowany.
Ja mam takie pytanie tutaj, bo być może w tym momencie nie do końca pamiętam, ale ile przystanków tramwajowych właśnie na osiedlu Górczyn zakładano właśnie w planie transportowym? Czy mamy taką wiedzę, czy nie? W których miejscach te przystanki będą rozlokowane i w jakich
i tak dalej? Oczywiście, że mamy. Jest cały plan transportowy, projekt był robiony.
No prosiłbym ewentualnie przypomnieć, bo ja tak
też... Przystanków też nie powiem, ile jest policzonych.
No na pewno nie przejeżdża przez cały Górczyn. No właśnie. Więc kończy się na działkach, gdzieś tam w okolicach Kena, tak? Miała być pętla tramwajowa.
Także też nie łudźmy się, że linia tramwajowa nowa nagle nam zluzuje transport samochodowy w Gorzowie. Będzie pomocna, ale ona nie zlikwiduje problemu tego, że to jest bardzo duże osiedle. Proszę zobaczyć, jak ono jest zagęszczone, jeśli chodzi o bloki i tak dalej. Ludzie będą mieli, większość mieszkańców będzie miała dosyć daleko, żeby przejść ze swojego miejsca do zamieszkania, do
Radek,
przystanku.
Przepraszam, że się wtrącę. Ty znasz tą trasę?
Pytam się właśnie też dlatego.
Ale znasz?
No, nie do końca.
No to
dobrze.
Wszystko.
Jestem realistą i wiem...
No to zapoznaj się z dokumentami.
Ale proszę mnie nie przerywać. Proszę mnie nie przerywać.
Nie znasz trasy, a się wypowiadasz, że ludzie będą mieli za daleko. Skąd to wiesz?
Ale proszę zobaczyć, gdzie ta trasa, tak jak tutaj właśnie
kolega
mówi.
Dokładnie ją znam i wiem, że nie ma...
Gdzie ta trasa idzie, jakie będą przystanki w których miejscach.
Będzie przystanki.
Panie radny, przecinamy przez park wzdłuż ulicy Piłsudskiego, dojeżdżamy do Kastaramy, skręcamy w stronę Tesco, potem skręcamy w stronę Watrala i tak. i prosto, aż przy działkach jest koniec.
I powiedzmy sobie tak, że duża część osiedla będzie miała po prostu daleko do tego, żeby dojść sobie do takiego przystanku. Tak?
No nie, właśnie.
Duża część osiedla będzie miała problem z tym, żeby łatwo sobie dojść do takiego przystanku. I ta linia tramwajowa nie rozwiąże nam całości problemu związanego z tym, że nagle ludzie masowo przesiądą się do tramwaju i nie będą korzystać z samochodu. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mówimy też o hali sportowej, nie zgadzam się z tym, że hala sportowa nie jest Gorzowowi potrzebna i nie zgadzam się z tym, że hala sportowa będzie służyć tylko sportowi zawodowemu. Pamiętajmy i kilku klubom. Rzeczywiście mamy kluby halowe, tylko pamiętajmy o tym też, że w tym momencie te kluby szkolą dzieci i młodzież. I to też o tym trzeba pamiętać i pamiętajmy o tym, że jako miasto wojewódzkie od wielu lat zabiegamy właśnie o budowę hali i rzeczywiście, jeżeli są też środki zewnętrzne, to w tym momencie warto wykorzystać ten moment, ten czas, żeby ta hala w końcu powstała. Ja powiem też wprost, sport tak zwany masowy, czyli ta tak zwana rekreacja, też nie stoi w sprzeczności z budową tejże to hali, bo powiem też jedno, wielu ludzi, bardzo wielu ludzi przychodzi właśnie po to, żeby oglądać te dyscypliny sportowe. Poza tym, jeżeli hala będzie miała charakter również widowiskowy, często mówimy o tym, że brakuje takiego miejsca w Gorzowie na różnego rodzaju właśnie eventy, koncerty, to ta hala też w tym momencie ten problem rozwiąże. I ona jest naszemu miastu również potrzebna. Ja wiem, że tutaj stoimy przed dylematem w tym momencie linia tramwajowa, hala sportowa, można powiedzieć jeszcze stadion lekkoatletyczny, parę rzeczy jeszcze wymienić, prawda? Natomiast jedno jest pewne, nie rezygnujmy z hali sportowej, bo Gorzów po prostu zasługuje na to. I ja jestem przekonany, że różne dyscypliny sportowe będą się jeszcze lepiej rozwijały, ponieważ zawsze tego typu inwestycja w sport jest bodźcem do rozwoju właśnie dyscyplin sportowych. A jeżeli mówimy o sporcie zawodowym, to on miastu Gorzowowi też jest bardzo potrzebny. Proszę pójść zobaczyć właśnie chociażby na mecz koszykarek gorzowskich, jak wygląda właśnie publiczność. Wielopokoleniowo ludzie przychodzą w tym momencie na trybuny hali przy ulicy Chopina, która już od dawna wiemy, że nie nadaje się do tego, żeby tam rozgrywać mecze ekstraligowe, pucharowe. I to jest to coś, co przyciąga właśnie uwagę mieszkańców Gorzowa. I dlatego hala sportowa też według mnie jest jednym z priorytetów naszego miasta.
I pozwolicie Państwo, że zakończymy pierwszą część naszego spotkania. Kilka minut przerwy i powrócimy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie w studio Radni Rady Miasta. Przypomnę, Alicja Burdzińska, Marta Bejner-Bejnerowicz, Radosław Wróblewski, Patryk Broszko i kolejny temat. W budynku dawnej przemysłówki intensywne prace budowlane trwają. Wykonawca, przypomnę, ma czas do sierpnia przyszłego roku. No i wszystko wskazuje na to, że przynajmniej przy tej inwestycji nie będzie problemu z przesuwaniem terminu zakończenia prac. Ja przypomnę, że modernizacja wieżowca obejmuje 4 piętra od 4 do 7, gdzie po remoncie swoje biura będą mieli urzędnicy z Wydziałów Sportu, Kultury i Edukacji. Na etapie projektowania jest natomiast siedziba także Miejskiego Centrum Kultury, który także przeniesie się do przemysłówki oraz pozostałe piętra budynku. A mi nasunęło się w związku z tym zupełnie inne pytanie do Państwa, bo co w takim razie z budynkiem po Policji Przełbotryckiej? Pamiętam, pewnie Państwo też doskonale pamiętacie, był kiedyś zamysł, by po remoncie pełnił rolę także Urzędu Miasta z takim specjalnym łącznikiem z budynkiem głównym. Pomysł gdzieś tam umarł. Mamy do czynienia z zabytkiem i to nie podlega żadnej wątpliwości. Niszczejącym zabytkiem, degradowanym każdego miesiąca w zasadzie coraz bardziej i w zasadzie nie wiadomo, co z nim zrobić. Jak Państwo, macie jakiś pomysł na ten budynek, czy wystawić go na sprzedaż? Chociaż szczerze mówiąc będzie to bardzo wątpliwe, czy ktoś by kupił, czego przykładem były, pamiętam, budynki poszpitalne, które także Urząd Marszałkowski chciał sprzedać, a nikt nie chciał kupić. Słucham pomysłów Państwa. Patryk Broszko.
Przypomnę, że początkowo wieloletni plan inwestycyjny zakładał przebudowę tego budynku, remont tego budynku, przy czym z tego co pamiętam, kwota jaka została wyliczona na potrzeby dostosowania go do dzisiejszych realiów i w środku i na zewnątrz, to było 50 bodajże 5 milionów.
60 była wytyczna w konkursie.
Czy nawet 60 milionów złotych. Mając na uwadze to, że nie jest to priorytetowa inwestycja, że mamy szereg innych ważniejszych, bardziej strategicznych, chociażby z gospodarczego punktu widzenia inwestycji, ta inwestycja musi po prostu poczekać.
Ale na co?
Na to, żeby znalazły się środki finansowe, a żebyśmy mogli to wyremontować chociażby etapami. Na dzień dzisiejszy nie widzę takiej możliwości, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy tworzyli nowe budynki dla urzędników za tak duże pieniądze.
Tym bardziej, że będą urzędnicy mieć miejsce w Przemysłówce. Tam będą się mieściły wydziały Urzędu Miasta
tych
niektóre.
Tych miejsc i tak nie wystarczy, więc a przypomnę, że mamy jeszcze Wydział Urzędu Miasta w budynkach AJP, tak? Na Myśliborskiej. Więc tych budynków jest dość sporo, które nie są w centrum miasta i na pewno gdyby dostosować ten budynek po byłej komendzie, to można by przenieść te wydziały w to miejsce. Natomiast powtarzam, nie będziemy budowali pałaców, kiedy mamy dużo większych i ważniejszych wydatków na tę chwilę. Trzeba poczekać na lepszy okres finansowy dla tej inwestycji. No, na dzień dzisiejszy są poczynione starania, żeby zadbać o bezpieczeństwo, bo tak jak pan mówi, ten budynek niszczeje, sypie się elewacja, dlatego został zabezpieczony odpowiednią siatką po to, żeby nie zagrażał bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, którzy się poruszają tymi chodnikami. No, trochę przykro się patrzy na to, że to jest budynek w ścisłym centrum miasta. No, to centrum miasta zawsze jest taką wizytówką. No ale nie na wszystko możemy sobie pozwolić, nie na wszystko mamy pieniądze. Czy wchodzi w grę w sprzedaż? Trzeba było zapytać same władze miasta co do tego, bo no, przypomnę, że całkiem niedawno gruchnęła taka informacja, że udało się sprzedać kamienice, które się znajdują w centrum miasta. Znalazł się prywatny inwestor, będzie je dostosowywał do takich typowych apartamentów i co więcej, słyszałem, że już jest gro chętnych właśnie na zakup tych lokali mieszkalnych w tych kamienicach. Może to jest jakaś koncepcja. Nie wiem, jaki jest plan zagospodarowania dla tego miejsca, no ale na dzień dzisiejszy, kiedy nie mamy sprecyzowanych dokładnie planów, możemy sobie rzucać te tematy, tak? I dyskutować na ten temat.
Czyli pan jest, z tego co zrozumiałem, zwolennikiem, żeby ten budynek został jednak w majątku miasta i poczekał na lepsze czasy.
No tym bardziej, że wybrzmiewa taka informacja od władz miasta, że no, chcieliby docelowo skondensować, tak jakby umiejscowić urząd miasta w centrum, tak? Czyli innymi słowy, ten budynek jest nam potrzebny.
Alicja Burzyńska.
Ja sobie też nie wyobrażam sprzedaży tego budynku. Jest to dla mnie osobiście jako gorzowianki, nawet nie radnej obecnej, wyrzut na sumieniu. To jest tak piękny kompleks budowlany i nie wyobrażam sobie, żeby Urząd Miasta teraz, kiedy już wiem, że nie będzie kładki na drugą stronę rzeki i nowego Urzędu Miasta.
To pani już wie, że nie będzie?
No prawdopodobnie widzę, że w perspektywie czasowej jest tyle innych ważnych rzeczy do zrobienia, że
tylko to inwestycja PKP miała być przede wszystkim.
Tak, no
ale
tak.
Pani radna mówi o tej koncepcji, że ratusz powstaje na Zamościu.
To była koncepcja poprzedniego prezydenta.
Dokładnie.
A to nie ma zgody mieszkańców zawarcia.
No, no okej, okay, ale była taka koncepcja i teraz wiemy, że Urząd Miasta moim zdaniem bardzo słusznie zostanie w tym miejscu i budynek powinien być wyremontowany. Może to głupi pomysł, ale kiedyś w poprzedniej epoce to tworzono takie grupy remontowo-budowlane i może należałoby przeanalizować opłacalność i utworzyć taką grupę, chociaż do zabezpieczenia, bo wyobrażam sobie, że co najmniej 10 lat nikt tego nie ruszy.
Co to jest ta grupa remontowa?
Grupa remontowa to przy Urzędzie Miasta utworzona by była grupa, która zajęłaby się
czyli miasto miałoby zatrudnić pracowników, żeby to
dokładnie,
zrobić.
Dokładnie. I oni by zajęli się konserwacją, bo moim zdaniem przede wszystkim to miejsce należy zabezpieczyć. Niszczeje Nie nazywam tego pałacem, jak mój kolega. Taki pałac jest w Żarach, który ostatnio, no piękne miejsce, ale niestety źle zabezpieczony i wybuchł straszny pożar, czego nie życzę tutaj naszemu miastu. To miejsce jest niezbędne dla rozwoju miasta i dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta, moim zdaniem.
Radosław Wróblewski.
Jeżeli już mówimy o przeznaczeniu tego obiektu, no po, rzeczywiście warto nadal myśleć, żeby to była część Urzędu Miasta. Powiem tak, sama wartość historyczna tego budynku jest istotną, jakby istotnym walorem przemawiającym za tym, by utrzymać go we własności miasta. Przypomnę, że tam do dzisiaj chyba jeden z lepiej zachowanych pomieszczeń to właśnie jest siedziba burmistrza jeszcze z okresu właśnie przed II wojny. Tam była też siedziba obrad ówczesnej Rady Miasta. Natomiast no, też strach pomyśleć, bo jeżeli jeszcze kolejnych kilka dobrych lat ten obiekt będzie stał, no to on będzie po prostu strasznie się dewastował. Tak jak obiekty przy ulicy Warszawskiej, no po prostu. Warto by było, żeby rzeczywiście podjąć jakąś ostateczną decyzję, czy miasto i pan prezydent chce w tym momencie to utrzymywać, czy też powiedzmy wystawia na sprzedaż. Co do sprzedaży, to raczej marne szanse widzę, żeby ktokolwiek się zdecydował na zakup takiego obiektu jako całości. Wręcz niemożliwe. A zatem też warto by było myśleć, w jaki sposób w najbliższych latach zagospodarować i budować jakąś ścieżkę finansowania po to, by ten obiekt stał się funkcjonalny i korzystać mogli z niego urzędnicy po prostu.
Marta Bejnarowicz.
Partnerstwo publiczno-prywatne jest jedyną nadzieją dla tego budynku. W części mogłoby być funkcja skomercjalizowana, w części zostać w majątku miasta. Konkurs, który się odbył na zagospodarowanie tego obiektu, był przeprowadzony z sukcesem. Było dosyć dużo fajnych prac. Ta, która została wybrana do realizacji, jest według mnie bardzo rozsądna, przede wszystkim ze względu na zakres kwoty, czyli zmieściła się w tym budżecie 60 milionów, który był założony jako wytyczne projektowe. Natomiast jeśli miałabym decydować o tym, w jaki sposób to zrobić, to sprzedać przemysłówkę, Miejskie Centrum Kultury pozostawić tam, gdzie jest. W 2008 roku był robiony projekt, było pozwolenie na budowę, na przebudowę, rozbudowę. Na obiektu Drzymały 26, czyli tam, gdzie Miejskie Centrum Kultury się w tej chwili mieści. Obok jest amfiteatr, więc funkcje są jak najbardziej spowinowacone. Tam jest to centrum zakorzenione w sposób też taki, powiedzmy, mentalny, historyczny wśród gorzowian. Każdy wie, gdzie był Chemik, tak? Teraz MCK. Natomiast tutaj ten budynek w centrum, on się nadaje w części do skomercjalizowania. Mogłyby być tam te powierzchnie biurowe, czy handlowe, czy jakiekolwiek inne usługi. Natomiast wreszcie razem z tym łącznikiem, nawet w jakimś ograniczeniu, czy etapowaniu, powinno być to zrobione. I jeżeli chodzi o pałace, to dla mnie właśnie hala sportowa jest bardziej pałacem niż to, bo to jest budynek historyczny, który się sypie. Podejrzewam, że jeszcze 5-10 lat i będziemy mieli ogromny problem z utrzymaniem tego obiektu w takim stanie, żeby on się w ogóle nadawał do użytkowania. Raczej, jeżeli tego nie zrobimy, czyli nie przystąpimy do jego zagospodarowania w partnerstwie publiczno-prywatnym, sądzę, że on się nawet nie tyle, że do zburzenia, czyli wybuchnie na nim jakiś niespodziewany pożar albo po prostu się dach zawali i będzie trzeba go rozbierać. No i wtedy będzie żal, bo będziemy wydawali naprawdę ogromne pieniądze na ratowanie obiektu w stanie katastrofy budowlanej, bo to już są wtedy, mówimy o zupełnie innych pieniądzach niż przeprowadzona w sposób taki strukturalny inwestycja zaplanowana wcześniej. A projekt jest i pozwolenie na budowę, z tego co wiem, miało być. Nie wiem, czy zostało ostatecznie wydane, ale wiem, że projekt budowlany był robiony przez firmy, przez biuro projektowe, które zwyciężyło w tym konkursie z Poznania, z tego co
pamiętam. Istotnie były takie plany.
Koszty zostały poniesione już dawno, bo projekt w konkursie został wyłoniony, nagroda została wypłacona, ale był to konkurs realizacyjny, czyli firma, która wygrała, biuro, które wygrało, robiło projekt budowlany wykonawczy i ta dokumentacja była robiona. Nie pamiętam, powiem szczerze, na jakim etapie to się zakończyło i jakie były tam terminy realizacji, natomiast to się toczyło rzeczywiście i uważam, że to jest większy priorytet, chociaż ostatecznie mam taki wewnętrzny dysonans przed przeznaczaniem pieniędzy na rozwój administracji takiej samorządowej, bo jednak powinniśmy zdążać do upraszczania procedur, no ale to i jakby ograniczenia tej obsługi, że tak powiem, przez ludzi, a bardziej na, żeby to wszystko się odbywało elektronicznie, natomiast to nie zależy od nas, no regulacje odgórne, ustawowe są jakie są i na tą chwilę nie mamy chyba.
Teraz mi się teraz
mi się przypomniało, że jednak tak do końca ten budynek na Obywatelskiej po policji nie stał pusty, bo robiono tam galerię bezbronną.
Muszę doprecyzować kwestię pałacu, bo już tutaj drugi raz stawia mi się zarzut. Pałac w tym sensie, że mamy dużo ważniejszych inwestycji, aniżeli urząd miasta w tym budynku. Tak, żeby wszyscy mieli jasną sytuację, i urzędnicy, i słuchacze, i nikt mi nigdy nie zarzucił, że komuś jakieś bizantyjskie...
Hala widowiskowo-sportowa, czy też na przykład nowy stadion piłkarski dla Gorzowa też nie jest pałacem.
To no już... na funkcji...
Już nie mówmy o pałacach.
Nie, no to chodzi tylko o priorytety, tak, że musimy...
Różnimy się z radną Martą priorytetami w tym momencie.
Dokładnie. Sypie nam się hala sportowa przecież przy ulicy Czereśniowej, tak, która jest częścią szkoły chemika i tam jest to ogromny problem, bo trzeba tam doinwestować, a 800 miejsc stoi i czeka.
No dobrze, to tak na koniec, bo 5 minut nam zostało. To jest właściwy temat na 5 minut właśnie, bo rozmawiamy o poważnej problematyce miasta, o tym, co, z czego, o milionach. A tutaj nagle pada pomysł, żeby pojawił się napis I love Gorzów, taki ładny, podświetlany, jak w innych miastach, żeby gdzieś tam górował nad miastem, żeby był atrakcją turystyczną. Jedni się śmieją, drudzy mówią, że to bardzo fajny pomysł, a państwo? Alicja Burzińska na początek.
Dla mnie to śmieszna sprawa, obciach i szmira po prostu.
No taki napis ma wiele miast w Polsce.
I love you, tak?
I love you, tak.
No, no nie, absolutnie, jak już to po polsku. Gorzów. Kocham Gorzów, jak już.
Dziękuję bardzo.
Radosław Wróblewski.
No. I Marty zdjęcie.
Naszego klubu.
No to nie po polsku na pewno w tym momencie, ale rzeczywiście w Zielonej Górze przy palmiarni taki napis staje, love, Zielona Góra. Powiem tak, no nic nowego, a ja bym raczej szukał gdzie indziej możliwości. 100 tysięcy, być może w inny sposób należałoby wydać takie pieniądze tej wielkości na promocję naszego miasta. Oczywiście, no można spróbować coś takiego postawić, ale tam chyba instalacja miała być na schodach donikąd, prawda? No,
taki pomysł taki się pojawił.
Proponuje schody
tak
dalej, wyremontować.
Więc tak.
A to nie za 100 tysięcy.
A to jest oddzielny temat, co ze schodami.
No właśnie, więc powiem tak, no, ale ja jakoś nie czuję się podekscytowany tym konceptem i szukałbym gdzie indziej możliwości i narzędzi promocji naszego miasta.
Marta Bejnarowicz.
Ja jak słyszę promocja miasta, to mi się po prostu, we mnie się demony uwalniają. Bo,
to znaczy, że nie ma promocji albo kuleje?
Nie, to znaczy, że cały czas nie uzyskałam nigdy od nikogo, kto zajmuje się miastem, informacji, co my promujemy w Gorzowie. Tak? Jaki jest produkt Gorzowa, który można promować? Na tą chwilę nikt go nie widzę.
Renetę Landsberg.
Na razie budujemy to, co mamy.
Tak, ale z Renety, dobrze, tylko że promuje się coś w jakimś celu. Tak? Jeżeli chcemy na przykład ściągnąć młodych ludzi tutaj, albo spowodować, żeby oni po studiach wrócili, albo ściągnąć nowych inwestorów, to ani Reneta Landsbergska, ani napis Kocham Gorzów, ani żaden, ani I love Gorzów tego nie zrobi, tak? Ani klub sportowy tego nie zrobi. Muszą być odpowiednie warunki i ja bym się skupiła na tych warunkach, tak? Jeżeli mamy wolne 100 tysięcy, to zastanówmy się, w jaki sposób możemy je spożytkować. Być może warto by było na przykład zrealizować któryś z projektów budżetu obywatelskiego, który był kilka razy zgłaszany, a nie przeszedł. Nie wiem jaki, nie typuję tutaj konkretu, ale jeżeli są problemy, które mieszkańcy zgłaszają kilkuletnie, w kilka lat, kilkukrotnie, starają się o to, zbierają podpisy i tak dalej i czasami właśnie te 100 tysięcy to jest kluczowa kwota, przez którą nie można tego zrealizować, to ja bym wolała przeznaczyć te 100 tysięcy właśnie na to.
Patryk Groszko?
Ten pomysł niczego nie urywa, żadnej części ciała, więc no, skoncentrowałbym się raczej na poszukiwaniu czegoś bardziej oryginalnego, może nowatorskiego, może nawet nie za taką kwotę. Mamy biuro promocji miasta. Myślę, że jest tam wiele młodych, kreatywnych osób, które są w stanie za tę kwotę cokolwiek innego, lepszego wynaleźć.
Alicja Brunińska,
a ja chciałam tylko dwa zdania powiedzieć. powiedzieć, że od kiedy zostałam radną, właśnie zabiegam o to, aby miasto zastanowiło się nad swoją promocją i proponowałam niejednokrotnie, aby zacząć od tego, żeby potraktować miasto na przykład jako produkt i wspólnie wymyślić naszą ideę, co my chcemy w przyszłości ze sobą robić jako miasto. Ja proponuję, żebyśmy zmierzali w kierunku powrotu do miasta turystycznego. Mamy wspaniałe warunki przyrodnicze i powinniśmy nad tym popracować.
Tylko, że najpierw musimy zakończyć etap budowlany, coś mi się wydaje.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie
no to jest strategia, to o czym pani mówi, to jest strategia rozwoju miasta, która jest, ale jest nieaktualna i warto by było się nad nią pochylić, żeby ona była jako dokument wykonawczy, tak? Ale tu trzeba by było więcej analiz przeprowadzić i nie mogłoby się to ograniczać do zmiany nazwy logo czy tam hasła. Tylko trzeba było rzeczywiście wprowadzić tam, no i z tych uwarunkowań pewnie jako jedna noga wyszłaby turystyka, a druga rzeka, bo tak z wszystkich badań wyszło.
Tu taką markę kiedyś próbowano zaszczepić.
To wspólnota.
Dlatego mówię, dlatego to powiedziałam, że jako jedna noga z tego pewnie wyszłaby turystyka, bo tych badań było dużo, tak wiele. I teraz jak była zmiana marki, to też były przeprowadzane ewaluacje i też były robione badania takie dotyczące właśnie potencjałów Gorzowa i tam to wszystko jest napisane. Można
kiedyś pamiętam, pojawiła się taka marka Gorzów Przystań, bardzo mocno ją ograno.
Ona jest cały czas.
Ona jest cały czas. Potem złośliwie ją przerobili na Gorzów Przestań, ale...
Ale
potem należałoby były próby na sam raz, tak?
Dokładnie, należałoby wykorzystać wartę, tym bardziej, że jest program Odra, który jest w realizacji i wielkie perspektywy przed nami, abyśmy również wartę potraktowali w przyszłości jako rzekę, po której mógłby odbywać się transport między innymi towarów.
Dobrze, że pani doprecyzowała o tej rzece, bo o Odrze się ostatnio najczęściej mówi w kontekście chorób. I tak jak pani powiedziała, program Odra, mówię...
To tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu za przybycie. Alicja Burzyńska reprezentowała Klub Prawa i Sprawiedliwość.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dziękuję, pozdrawiam moje biuro projektowe, bo mi tu piszą, że pracują.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska. I Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.